Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchacza opowiem o medycynie komórkowej, jak w odróżnieniu do medycyny konwencjonalnej, która w wielu przypadkach ogranicza się do leczenia objawowego choroby, ma mieć działanie przyczynowe. Choroby układu sercowo-naczyniowego, między innymi miażdżyca tętnic wieńcowych, ale także innych naczyń tętniczych, stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce, zarówno jak i w krajach zachodnich. Chociaż już dawno obserwowano zależność choroby niedokrwiennej od diety, która zawiera dużą ilość witamin i ryb, czyli diety śródziemnomorskiej, gdzie wraz z jej stosowaniem występuje, jak się okazało, znacznie mniej choroby niedokrwiennej serca niż w krajach północnych, gdzie spożywanych warzyw i owoców jest znacznie mniej. Do niedawna za główną przyczynę rozwoju miażdżycy uważano wysokie stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Jednak ostatnie badania pokazały wiele innych dodatkowych czynników, które rozpoczynają czy nasilają proces miażdżycowy, jakie przyczyniają się do rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach. Bardzo często zależą one od rodzaju diety, także od aktywności fizycznej, ale też różnych infekcji czy stanów zapalnych. Niezmiernie ważnym elementem profilaktyki miażdżycy jest poznanie patomechanizmów prowadzących do przebudowy naczyń krwionośnych, których konsekwencją jest uogólniony proces chorobowy obejmujący większość tkanek i narządów. Historia badań nad miażdżycą rozpoczęła się w 1799 roku, kiedy podczas sekcji odkryto zbite i twarde struktury znajdujące się w tętnicach, określone wtedy jako blaszki miażdżycowe. Już w 1815 roku londyński chirurg Hodgson udowodnił, że jednym z czynników indukujących powstanie blaszek miażdżycowych w tętnicach było zapalenie i zmiany w obrębie śródbłonka naczyń, nie wynikające jednak z procesu starzenia się organizmu. W 1844 opisano pierwszy przypadek zgonu spowodowany pęknięciem blaszki miażdżycowej, a w kolejnych latach Virchow opisał teorię patogenezy miażdżycy, gdzie toczący się w śródbłonku proces zapalny odgrywał główną rolę. W 1985 roku Bron i Goldstein otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie roli receptorów dla cholesterolu LDL. Rok później odkryto także tlenek azotu wytwarzany przez komórki śródbłonka naczyniowego, który ma działanie rozkurczowe. Podstawowym procesem patologicznym leżącym u podstaw zmian miażdżycowych jest dysfunkcja śródbłonka, czyli wewnętrznej warstwy naczynia, pojawiająca się w następstwie wysokiego stężenia frakcji LDL cholesterolu, zwiększonych sił ścinających, jakie występują w nadciśnieniu tętniczym wskutek cukrzycy, także hiperhomocysteinemii, niedotlenienia, wolnych rodników, ale także infekcji i różnych mechanicznych uszkodzeń. Komórki w prawidłowo funkcjonującym śródbłonku są źródłem wielu mediatorów, czyli substancji wydzielanych przez śródbłonek, które modulują skurcz i rozkurcz mięśni gładkich, przyleganie i gromadzenie płytek krwi w naczyniach, także migrację leukocytów, utrzymując ścianę naczynia w odpowiednim stanie skurczu, wstrzymaniem proliferacji rozrostu mięśni gładkich. W wyniku uszkodzenia śródbłonka następuje wzrost przepuszczalności błony wewnętrznej naczynia dla lipoprotein, czyli związków tłuszczów, oraz zmiana właściwości komórek śródbłonka. Nadmiar cholesterolu przenoszony jest przez cząsteczki LDL w wyniku wysokiej przepuszczalności błony komórkowej i przenika do błony wewnętrznej naczynia. Pod wpływem uwalnianych przez komórki substancji, w tym różnego rodzaju enzymów, także wolnych rodników, angiotensyny, cząsteczki LDL cholesterolu ulegają różnego rodzaju zmianom i utlenione są odpowiedzialne za rozwój blaszki miażdżycowej i jej destabilizację. Pojawienie się w błonie wewnętrznej naczynia utlenionych, nieprawidłowych cząsteczek cholesterolu LDL staje się sygnałem dla krążących we krwi białych krwinek, monocytów, które znajdują się w ścianie tętnicy, noszą nazwę makrofagów, które są odpowiedzialne za zniszczenie nieprawidłowych cząstek LDL cholesterolu na drodze fagocytozy, które można by przyrównać do pożerania. Makrofagi jednak wydzielają różnorodne czynniki, również wzrostowe, m.in. płytkowy czynnik wzrostu, które pobudzają komórki mięśni gładkich do rozwoju. Jeżeli czynniki działające destrukcyjnie na ściany naczynia nie zostaną usunięte, dochodzi do powstania złożonych blaszek miażdżycowych, jakie charakteryzują się także znacznym włóknieniem. Znajdujące się w łonie wewnętrznej przekształcone komórki mięśni gładkich syntetyzują elementy tkanki łącznej, głównie kolagen. Tkanka łączna otaczająca jądro lipidowe, czyli ten środek blaszki miażdżycowej, staje się głównym składnikiem pokrywy włóknistej blaszki miażdżycowej, dzięki czemu ma ona zabezpieczyć naczynie i blaszkę przed pęknięciem. Powstaje wtedy tak zwana stabilna blaszka miażdżycowa, podczas gdy niestabilna blaszka ma cienką pokrywę włókniską, która otacza jądro lipidowe. Miejsce zwane shoulder region jest najbardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Blaszka ponadto zawiera mało komórek mięśni gładkich, tak samo mało włókien kolagenu, natomiast dużo komórek zapalnych, które uwalniają enzymy trawiące składowe tkanki łącznej, takie jak kolagen, elastyna, co powoduje ścieńczenie pokrywy włóknistej. W konsekwencji ryzyko pęknięcia blaszki jest bardzo wysokie. Wśród czynników ryzyka miażdżycy, które inicjują czy nasilają miażdżycę, są różnorodne, nie tylko wiek, płeć, dziedziczenie, wysokie stężenie frakcji LDL cholesterolu, ale także nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie papierosów, otyłość, spożywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna, niewłaściwe odżywianie, stres, różnorodne czynniki zapalne, zakażenia, infekcje i hiperhomocystoinemia. Ryzyko wystąpienia zmian miażdżycowych wzrasta z wiekiem, jednakże miażdżyca nie jest chorobą, której występowanie ogranicza się tylko do osób w wieku dorosłym. Znane są przypadki, których już u dzieci rozpoznawano skłonności do zwiększonego stężenia cholesterolu LDL, który pojawia się zwłaszcza w skłonnościach dziedzicznych, powstają te zmiany miażdżycowe. Chociaż prawdopodobną przyczyną powstawania objawów choroby jest rodzinne występowanie właśnie wysokiego stężenia LDL cholesterolu, określane wtedy jako rodzinna hipercholesterolemia, która zwłaszcza homozygotyczna, jeśli występują geny zarówno u ojca, jak i u matki, wiąże się powstaniem miażdżycy i powikłań od wczesnej młodości. Mechanizmy, przez które nadciśnienie wpływa na proces tworzenia się blaszki miażdżycowej, nie są do końca poznane ze względu na wielką złożoność całego procesu. Jednak istotną funkcję pełnią także czynniki hemostatyczne, jak fibrinogen, czyli różne czynniki związane z układem krzepnięcia i fibrinolizy. U osób z nadciśnieniem tętniczym naczynia krwionośne są stale narażone na wysokie ciśnienie przepływającej krwi i poprzez nacisk określany jako siła ścinania rozciąga się ściana tętnicy, mogą powstawać mikrourazy błony wewnętrznej, to z kolei nasila powstawanie skrzeplin przyściennych. Powstanie zmian zakrzepowych, jak i złogów lipidowych przyczynia się do zmniejszenia światła tętnicy, co powoduje utrudnienie przepływu krwi przez naczynia i oczywiście niedotlenienie tkanek. W przypadku cukrzycy wysokie stężenie glukozy powoduje taką nieprawidłową czynność śródbłonka, ponadto wysoki poziom cukru we krwi również oddziałuje na gospodarkę tłuszczową. Kolejnym niebezpiecznym czynnikiem ryzyka miażdżycy jest palenie papierosów, kiedy pod wpływem dymu tytoniowego dochodzi do uszkodzenia śródbłonka, to nasila procesy miażdżycowe. Głównymi czynnikami uszkadzającymi są zarówno nikotyna, jak i rodniki tlenowe, ale także okazuje się, że miażdżyca występuje w znacznej większości osób z nadwagą, a zwłaszcza otyłością brzuszną, jaka jest przeważnie skutkiem zwiększenia liczby i wielkości komórek tłuszczowych, czyli adipocytów, które wykazują aktywność lipolityczną, czyli mają możliwość rozpuszczania tłuszczy i to powoduje, że łatwo ten tłuszcz jest we krwi i buduje blaszki miażdżycowe. Wszystkie procesy powodujące osłabienie prawidłowej funkcji śródbłonka, jak już mówiłam, prowadzą do miażdżycy, także komórki układu immunologicznego, głównie makrofagi. Stan zapalny powoduje przeleganie i migrację tychże komórek zapalnych do ściany naczynia. Istotnym czynnikiem wymienianym także jako rozwój miażdżycy jest alkohol. Podkreślane znaczenie także alkoholu w rozwoju nadciśnienia tętniczego. Również niedobór wysiłku fizycznego powoduje komórkową insulinooporność, upośledza tolerancję glukozy, co może prowadzić do zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Podobnie niska aktywność fizyczna nasila krzepliwość krwi, może prowadzić także do pojawienia się otyłości. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka miażdżycy jest nieprawidłowe odżywianie, które oznacza stosowanie diety o zbyt dużej ilości energii w porównaniu do zapotrzebowania energetycznego organizmu oraz dieta uboga w tłuszcze roślinne, które zawierają jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a są bogate w kwasy tłuszczowe nasycone, co również ma przyczyniać się do rozwoju blaszki miażdżycowej. Zwłaszcza przewlekłym stresem czynnikami ryzyka jest także niedobór witamin, szczególnie mających właściwości antyoksydacyjne. I tutaj wymienione są szczególnie witamina C, E, B6, B12, beta-karoten, kwas foliowy, także nadużywanie soli kuchennej. W badaniach nad powstaniem miażdżycy wskazuje się na ścisły związek między procesami zapalnymi a rozwojem blaszki miażdżycowej, co ma odbicie w różnego rodzaju badaniach, markerach stanu zapalnego, takich jak białko C-reaktywne czy inne i fibrinogen. Liczba dowodów świadczących o udziale zapalenia w patogenezie miażdżycy skłoniła badaczy do poszukiwania przyczyn stanu zapalnego. Jak to już mówiłam w poprzednich programach, w tej chwili upatruje się duży udział różnego rodzaju mikroorganizmów w powstawaniu zmian miażdżycowych. Za chwilę opowiem o medycynie komórkowej. W tradycyjnych metodach leczenia przez wiele lat z powodu nieznanych czynników ryzyka, także przyczyn miażdżycy, jaka jak wspomniałam stosowane było leczenie zmniejszające poziom cholesterolu, co tylko nieznacznie poprawiło stan chorych, powodując dodatkowo liczne działania uboczne. Jednym z podstawowych przyczyn miażdżycy według niektórych teorii ma być niedobór witaminy C, jaka postrzegana jest jako najlepszy środek na obniżenie poziomu cholesterolu. Pewnym nowym sposobem leczenia chorób układu krążenia było pokazanie badań w 2002 roku na Uniwersytecie Stanforda przez pana doktora Rata, który przekazał nowy sposób leczenia określany jako medycyna komórkowa obejmująca w zasadzie uzupełnianie niedoborów pokarmowych. Dr Roth, Amerykanin niemieckiego pochodzenia, ze swoim zespołem opisał sposób leczenia z użyciem witaminy C, która nie jest wytwarzana w organizmie człowieka, która przez skojarzenie z wieloma innymi witaminami i mikroelementami ma poprawiać stan zdrowia. Jako argumenty zespół doktora Rota podaje przykłady zwierząt niechorujących na choroby układu krążenia, u których witamina C jest wytwarzana wewnętrznie albo endogennie. Przyczyny zawałów serca i udarów mózgu mają być według tej teorii chorobami niedoborowymi, którym można zapobiegać metodami naturalnymi bez pomocy środków farmaceutycznych czy też interwencji chirurgicznych. Niedobory witaminy C prowadzić mają do zmian w budowie naczynia poprzez osłabienie stabilności naczyń wywołujących spadek poziomu kolagenu oraz przez załamania komórkowej bariery między strumieniem krwi a ścianą naczynia spowodowaną uszkodzeniem komórek wewnętrznej warstwy naczynia, czyli śródbłonka w ludzkim organizmie, które jak obliczono, wszystkie naczynia tworzą przewody o długości 100 tysięcy kilometrów. Krytykując sposób leczenia objawowego miażdżycy i innych chorób przewlekłych, w tym także nowotworowych, dr Rad ze swoim zespołem zarzuca farmacji i producentom żywności zgubienie podstawowego celu, jakim powinno być zdrowie społeczne i skuteczne leczenie ludzkich dolegliwości, a nie zysk z wytwarzania leków, farmaceutyków chemicznych. Główną przyczyną choroby sercowo-naczyniowej ma być według medycyny komórkowej, jak już mówiłam, niestabilność i dysfunkcja ściany naczynia spowodowana przewlekłym niedoborem witamin i mikroelementów, co prowadzi do powstania już wspomnianych uszkodzeń, pęknień, zwłaszcza dotyczy to tętnic wieńcowych, gdzie powstaje stan zapalny i urodzenia. Bez uszkodzenia ścian naczynia i powstałego na skutek tego stanu zapalnego, badacze twierdzą, że nie ma sposobu, żeby cholesterol odkładał się w ścianach naczynia, powodując chorobę niedokrwienną serca. Złogi miażdżycowe ma stanowić pewnego rodzaju mechanizm naprawczy służący do awaryjnego stabilizowania ściany tętnicy. Przy wieloletnim niedoborze witamin proces naprawczy jest nadmierny wraz z powstaniem właśnie blaszek miażdżycowych. Komórkowe składniki odżywcze według medycyny komórkowej mogą hamować miażdżycę poprzez poprawę wytwarzania kolagenu, głównie dzięki witaminie C, ale też aminokwasom, lizynie i prolinie. Witamina C, tak samo jak witamina E, przyczynia się także do zatrzymania rozrostu mięśni gładkich. Zarówno podawana w medycynie komórkowej doktora Rata aminokwasy prolina i lizyna, jak i witamina C, przyczyniają się do ochrony i rozkładu złóż tłuszczowych. Ochrony przeciwko utleniaczom zapewniają, jak już mówiłam, witamina C, E, ale także beta-karoten i selen. Oczywiście im wcześniej uzupełnia się niedobory, wyniki mają być bardziej pozytywne. Wyniki badań prowadzonych w Instytucie Medycyny Komórkowej w Stanach Zjednoczonych udowodniły, że spożywanie witaminy C obniżyło ryzyko choroby serca i naczyń o 50%. Badania były robione na 11 tysiącach uczestników. Spożywanie witaminy E zmniejszyło powstawanie miażdżycy o 30%. Badanie było robione na 87 tysiącach uczestników i beta-karotenu o 30%. Żaden lek farmaceutyczny według zespołu Rata nie okazał się równie skuteczny jak te witaminy według piśmiennictwa z 2010 roku. Zespołu doktora Rata za najważniejsze uznawane jest utrzymanie stabilności ścian naczyń przez optymalne zaopatrzenie nie tylko w witaminy, ale również mikroelementy. Najczęściej przyczynami przewlekłego stanu zapalnego mogą być pokarmy, które jak wiadomo dostarcza nam przemysł spożywczy, które zawierają w nadmiarze proste, wysoko przetworzone węglowodany. Także nadmierne spożycie olejów roślinnych, w tych, których jest przewaga omega-6, czyli sojowy, kukurydziany czy słonecznikowy. Wiele tych olejów można znaleźć również w przetworzonych pokarmach, zwłaszcza w genetycznie modyfikowanej soi, kukurydzo. Oleje omega-6 muszą być w prawidłowej równowadze z omega-3, a zaburzenie tej równowagi prowadzi do powstania stanu zapalnego. Właściwie dla danego organizmu zaopatrzenie w witaminę C i także inne ważne komórkowe składniki odżywcze ma pomagać według tych badań do sprawności tętnic podnoszone przez lekarzy w opozycji do zespołu doktora Ratha. Doktor Rath mówi, że są one nieprawdziwe, gdyż zarówno psy, koty, jak i inne zwierzęta, które wytwarzają witaminę D każdego razu, każdego dnia, w niektórych przypadkach nawet do 20 gramów endogennej witaminy, nie chorują, nie mają miażdżycy. Przy całym niedoborze komórkowych składników odżywczych wątroba dostaje sygnał do zwiększonego wytwarzania czynników, takich jak cholesterol czy właśnie lipoproteina, zwiększona wartość tłuszczu we krwi nie stanowi przyczyny chorób serca i układu krążenia, ale ma być następstwem rozwijającej się choroby. U pacjentów przyjmujących statyny, czyli leki obniżające poziom cholesterolu, złogi w naczyniach wieńcowych, które są przyczyną choroby niedokrwiennej serca, rozwijały się według niektórych badań znacznie szybciej, tak też rozwijały się choroby nowotworowe. Witamina C dostarcza każdej komórce energii, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. Także bardzo ważnymi witaminami są witaminy z grupy B, które są nośnikami bioenergii w komórkach. Przyczyniają się do poprawy funkcjonowania komórki, także komórek sercowych. Takie niedobory witamin powstają także przy leczeniu choroby niedokrwiennej, czy niewydolności układu krążenia albo nadciśnienia, przy użyciu środków moczopędnych, podczas przyjmowania których dochodzi do utraty zarówno mikro, jak i makroelementów. Następnym ważnym elementem jest koenzym Q10, który wchodzi w skład łańcucha oddechowego każdej komórki. Również jest podawany ten koenzym w suplementach doktora Ratha, podobnie jak karnityna, która pomaga w transporcie kwasów tłuszczowych, gdzie są one spalane z wytwarzaniem energii. Także podawane są elektrolity, magnez, wapń, które są konieczne do prawidłowego przewodzenia impulsów. Od dawna wiadomo, że niewydolność krążenia razem z zaburzeniami rytmu serca mogą być spowodowane niedoborami zarówno wapnia, jak i potasu czy magnezu, co jest wskazaniem do spożywania dużej ilości owoców i warzyw, gdzie zarówno potas, jak i inne mikroelementy się znajdują. Według teorii medycyny komórkowej potrzebne są, jeszcze raz powtórzę, przede wszystkim witamina C, i to witamina nie syntetyczna, ale naturalna, karnityna, magnez, koenzym Q10. Przy nadciśnieniu również czynnikami takimi rozluźniającymi właśnie jest magnez, arginina. No i te witaminy, o których mówiłam, zarówno A, grupa B, C, E, których niedobór prowadzi do zaburzeń napięcia i pogrubienia ściany tętnicy. Przy niewydolności serca, które cechuje się zaburzoną kurczliwością mięśnia sercowego, brakiem tlenu, także koenzym Q odgrywa bardzo ważną rolę. Także wiele schorzeń ma bezpośredni wpływ na choroby układu krążenia, których również czynniki niedoborowe mają rolę. Za chwilę opowiem jeszcze o wcześniejszych badaniach podnoszących rolę witaminy C. Thank you. Profesor Feiger i współpracownicy z Wiednia opublikowali kiedyś wyniki badań klinicznych, których wynika, że tylko dodatek 300 do 500 mg witaminy C dziennie znacznie poprawia metabolizm u ludzi, którzy są chorzy na cukrzycę. Poziom cukru we krwi obniżył się u nich średnio do 30%, dzienne zapotrzebowanie na insulinę o 27%, wydzielanie cukru w moczu zostało prawie całkowicie wyeliminowane. Z powodu wysokiego stężenia cukru we krwi pompy komórkowe są przeładowane właśnie glukozą, które automatycznie wypierają witaminę C. Skutki tego mechanizmu u chorych na cukrzycę, u diabetyków są szczególnie niebezpieczne, gdyż z jednej strony dochodzi do gromadzenia cukru w ścianie, z drugiej brakuje witaminy C ze wszystkimi konsekwencjami. Te badania zostały opublikowane już w 1937 roku i teraz są wznawiane wskutek prac zespołu doktora Rata, między innymi z panią doktor Niedźwiecki, która pochodzi z Polski, obok wspomnianych witamin, szczególnie witaminy C, także pozostałych wielu mikroelementów. Szczególnie wymieniane są selen, mangan, chrom, które w tych suplementach się znajdują i wymagają uzupełnień w przypadkach niedoborów. Niedobory pokarmowe mogą być powodem różnych zaburzeń, niemniej jednak powodem chorób, jak wiadomo, są bardzo różne czynniki, zależne od pożywienia. Stąd wskazanie, już od dawna zresztą, spożywanie dużej ilości warzyw i owoców obok mięsa, produktów nabiałowych, bogatych w aminokwasy. Oczywiście brakuje mi wyników badań, gdyż przedstawione w broszurach, które są dostępne, delikatnie mówiąc, są na dużym stopniu ogólności. Rzeczywiście obecnie problemem ogromnym jest wysoko przetworzone pożywienie, które poddawane różnym procesom pozbawiane jest witamin i mikroelementów, które są niezbędne do życia i prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek i tkanek organizmu. Dobrze skomponowana dieta z dużą ilością warzyw i owoców, także produktami pełnoziarnistymi, powinna zabezpieczyć organizm przed niedoborami, co uwzględniono także w ostatnio zmodyfikowanej piramidzie żywieniowej, gdzie te produkty pełnoziarniste, kasze, ale takie nieuskane, bardziej naturalne są podstawy piramidy. Dla osób starszych, już mówiłam także, w tej zmodyfikowanej piramidzie jest podane, że należy pić bardzo duże ilości płynów w porównaniu z dawnymi zaleceniami 2 litry dziennie minimum. Zwłaszcza to picie dotyczy dużej ilości wód mineralnych, ziół czy soków. Dotyczy oczywiście okresów, kiedy jest ciepło i kiedy te płyny muszą być uzupełniane w okresie letnim, tym bardziej, że w starszym wieku zanika odczuwanie pragnienia. To tyle, co z dostępnych mi danych chciałam Państwu przekazać, jeśli chodzi o teorię medycyny komórkowej. Trudno mi powiedzieć, na pewno przyczyną wielu niedoborów udowodnionych, zresztą w wielu chorobach, są niedobory witamin i mikroelementów. To tyle, Bóg zapłać za uwagę, z Panem Bogiem.